Pokój, braterstwo. Drogo umiłowani przybawicielu naszym braterstwo, wszyscy ci, którzy jesteście tutaj na tej sali, aby otworzyć Biblię, czytać, rozważać, zastanawiać się. Korzystamy z tych chwil i cieszymy się z nich bardzo. A w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiali o pewnej kobiecie. O pewnej niewieście. I może ktoś z was zdziwi się, ale to była niewiasta szczególna. Szczególna dlatego, że została wyróżniona przez samego Pana Jezusa. I gdy prowadzimy rozważania wokół tematyki zmartwychwstania Pańskiego, to pewnie już wiecie, braterstwo, o której niewieście będziemy mówili. Brat prowadzący wczorajszy dzień rozpoczął czytaniem Ewangelii świętego Jana 20 rozdziału. Będziemy mówili o Marii Magdalenie. To niewiasta, która pochodziła, jak z samej jej nazwy i określenia wynika, z Magdali. Ci z braterstwa, którzy odwiedzili Izrael, lub ci, którzy mają w pamięci mapę Izraela, dobrze wiedzą, że Magdala to jest taka miejscowość położona na zachód od Morza Galilejskiego, w północnej części tego Jeziora Galilejskiego. I owa Maria, rodem z Magdali, właśnie miała swoje pochodzenie stamtąd. I można powiedzieć, że niewiasta jak wielu innych, ale tak jak na początku powiedzieliśmy, niewiasta szczególna. Był jakiś powód, dla jakiego Pan Jezus ją wyróżnił, a wyróżnił ją w ten sposób, że prowadził z nią rozmowę. I Maria Magdalena różni się od tej Marii z judzkiej Betanii, siostry Marty i Łazarza, o której jest wspomniane w Ewangelii świętego Łukasza w 10 rozdziale, wersecie 39, że Marta miała siostrę, która zwała się Maria, która też usiadła u nóg Jezusowych, słuchała słów Jego. Ja, aby bliżej sobie tą drugą Marię przybliżyć, będziemy otwierać Ewangelię świętego Jana, 11 rozdział, 1 werset, tam gdzie jest opis całej tej rodziny przy okazji choroby Łazarza. Łazarza, który miał dwie siostry, właśnie Marię i Martę. Maria Magdalena również różni się od tej niewiasty grzesznej, bezimiennej, która uzyskała odpuszczenie grzechów, o której to ewangelista święty Łukasz w rozdziale 7 od 36 wersetu będzie nam mówił. Pamiętamy ucztę u faryzeusza. Gdy Pan Jezus zagościł w domu faryzeusza, który go prosił, aby z nim jadł. A tak wszedłszy w dom faryzeuszów, usiadł. A oto niewiasta, która była w mieście grzeszna, dowiedziawszy się, iż siedzi w domu faryzeuszowym, przyniosła alabastrowy słoik maści, a stanąwszy z tyłu nóg jego, płacząc, poczęła łzami polewać nogi jego, a włosami głowy swojej ucierała, a całowała nogi jego i maścią mazała. Niektórzy identyfikują te trzy niewiasty. Marię Magdalenę, mową Marię z Betanii i tą bezimienną niewiastę, która wykazała się pewnym gestem w stosunku do Pana Jezusa, a identyfikują na podstawie właśnie gestu namazania nóg, ucierania łzami, czy siadania, czy obejmowania stóp Pana Jezusa. Myślę jednak, że to były trzy różne niewiasty. A co o samej Marii Magdalenie mówi nam Ewangelia? Gdy otworzymy sobie Ewangelię świętego Łukasza, 8 rozdział, przeczytamy werset 2, to stamtąd dowiemy się, że była to niewiasta, która została uzdrowiona od 7 diabłów, jak mówi Biblia Gdańska, od 7 złych duchów, jak mówią inne przekłady. A potem stało się, gdy chodził po miastach i miasteczkach, każąc i opowiadając Królestwo Boże, a oni 12 byli z nimi, niektóre niewiasty, które był uzdrowił od 7 od duchów złych i od niemocy ich, jako Maria, którą zwano Magdaleną, z której było 7 diabłów wyszło. Tu mamy pierwszą informację o Marii Magdalenie, która została uzdrowiona od 7 złych duchów. Była więc kiedyś opętaną. Po uzdrowieniu myślę, że bardzo łatwo zrozumieć jej wdzięczność w stosunku do Pana Jezusa. Choć różnie zachowywali się uzdrowieni przez naszego Pana. Jedni odchodzili, drudzy nie pamiętali, ale Magdalena była wdzięczna. Była wdzięczna aż do śmierci Pana Jezusa. Należała do grupy niewiast, które towarzyszyły i usługiwały Panu Jezusowi, gdy chodził po miastach, głosząc Słowo Boże. Razem z innymi niewiastami, które czasem pomijamy braterstwo, czasem skupiamy się na apostołach, na uczniach, ale i były niewiasty. Tak jak czytaliśmy tutaj ten fragment z Ewangelii świętego Łukasza, 8 rozdziału, że oprócz tej Marii Magdaleny były również i Joanna, żona Chuzego, urzędnika Herodowego, i Zuzanna, i innych wiele, które mu służyły z majętności swoich. Wytrwała, jak wspominaliśmy, z Panem Jezusem do samego końca. Stanęła u stóp Jego krzyża. W Ewangelii świętego Jana w rozdziale 19, w wersecie 25 pamiętamy te słowa. I stały podle krzyża Jezusowego matka Jego, siostra matki Jego, Maria Kleofasowa i kto? Trzecią niewiastą wymienioną u stóp krzyża była właśnie Maria Magdalena. Wzięła udział w pogrzebie Pana Jezusa. Pozostała przy grobie do wieczora w piątek. Chciała wraz z innymi namaścić Jego ciało, gdy minie sabat. Kolejny fragment Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 23, wersety 55 i 6. A poszedłszy też za Nim i niewiasty, które były z Nim, przyszły z Galilei, to te, o których czytaliśmy w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale. One z Nim przyszły z Galilei, oglądały grób i jako było położone ciało Jego. A wróciwszy się, nagotowały wonnych rzeczy i maści, ale w sabat odpoczęły według przykazania. Zaniechały swoich czynności. Wrócą, gdy nastanie pierwszy dzień po sabacie. A pierwszego dnia po sabacie Maria Magdalena widzi zmartwychwstałego Pana. I ona jako jedyna, w ten sposób wyróżniona, prowadzi z Nim rozmowę. Ewangelia świętego Jana, wspomniana już wcześniej, rozdział 20. Najpierw przeczytamy sobie pierwsze dwa wersety. A pierwszego dnia po sabacie Maria Magdalena przyszła rano do grobu gdy jeszcze było ciemno i ujrzała kamień odwalony od grobu. I na tym skończyła się jej czynność? I bieżała, przyszła do Szymona Piotra i do onego drugiego ucznia, którego miłował Jezus, rzekła mu: wzięli Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położyli. Tak zareagowała. Pobiegła szybko podzielić się tą wiadomością z apostołami. Ale dziwnie mówi. Nie powiedziała: nie wiem, gdzie go położyli, ale powiedziała: nie wiemy, gdzie go położyli. To pewnie to nawiązanie do kilku niewiast, w których imieniu ona mówi, idących do grobu namaścić ciało Pana Jezusa, o której tej czynności mówi nam ewangelista Łukasz w 24 rozdziale, w wersecie 1 i 10. A pierwszego dnia po sabacie bardzo rano przyszły do grobu, niosąc rzeczy wonne, które były nagotowały, i niektóre inne z nimi. I werset 10. A była Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakubowa, i inne z nimi, które to opowiadały apostołom. Może przyszły najpierw w pewnej grupie. Może inne rozeszły się, nie znalazłszy ciała zmartwychwstałego Pana. Maria Magdalena pobiegła do apostołów, ale nie mówi tylko w swoim imieniu, mówi w imieniu tych wszystkich niewiast, które przyszły do grobu namaścić ciało. I może ktoś z nas zapyta, dlaczego Pan Jezus ukazał się kobiecie? Dlaczego najpierw nie ukazał się apostołom, swoim uczniom, którzy z Nim byli, którzy siadali u stołu, którzy z Nim rozmawiali, którzy słuchali przypowieści, mów, nauczania? Pan Jezus ukazał się najpierw kobiecie. Kobiecie, która w ówczesnym czasie jej świadectwo, w ogóle świadectwo kobiet, było mniej wartościowe niż świadectwo mężczyzn. Gdy przychodziło do rozpraw sądowych, to zdanie kobiety prawie zupełnie się nie liczyło. Mało tego, na dowód tych słów możemy przeczytać jeden werset z Ewangelii Świętego Łukasza, 24 rozdziału, słowa wersetu 11, że jak zareagowali uczniowie, apostołowie na słowa Marii? Poważnie potraktowali? Ale im się zdały jako plotki słowa ich, a nie wierzyli im. Może z racji nieprawdopodobnego zmartwychwstania, aczkolwiek Pan Jezus wiele razy apostołom swoim opowiadał, że umrze, ale trzeciego dnia powstanie z grobu. Ale i również dlatego słowa niewiast wydawały się im jako plotki, jako rzeczy niewarte wierzenia, bo tak traktowano słowa kobiet wtedy. Myślę, aby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Pan Jezus właśnie ukazał się kobiecie, dlaczego wyróżnił kobietę, przeczytamy słowa dwóch fragmentów apostoła świętego Pawła. Pierwsze z listu do Galacjan, 3 rozdział, werset 28. Że jeżeli chodzi o powołanie, nie mówię o służbie w Kościele, ale jeżeli chodzi o powołanie, to jest różnica? Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. I drugi fragment z 1 listu do Koryntian, ten werset, który był wspominany również i wczoraj. Pierwszy rozdział, werset 26 i 27. Że Pan Jezus nie tylko, że nie ma względu na osoby, nie ma względu na wartość, ani materialną, ani zacność, ani rodowód, ani to, co ludzie zwykle stawiają na pierwszym miejscu. Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia. Niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu, ale co głupiego u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. I być może fakt, że Pan Jezus najpierw ukazał się kobiecie, w pewien sposób burzy tamten ówczesny porządek, że nie mężczyzna jest wywyższony. Tak jakby daje wprowadzenie do nauk apostoła Pawła, który mówi, że względem powołania nie ma różnicy. Narodowość, wiek, zacność albo i mdłość. A wręcz eksponuje tych, może którymi pogardzano, do którego zdania nie przywiązywano zbyt wielkiej wagi. Czytajmy dalej naszą historię. Wracamy do Ewangelii świętego Jana, 20 rozdziału. Pominiemy kilka wersetów do 10, bowiem one nie są tematem związanym z Marią Magdaleną. Przeczytajmy od wersetu 11 do 18. Ale Maria stała u grobu. Stała na dworze, płacząc. A gdy płakała, nachyliła się w grób. Ujrzała dwóch aniołów bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, tam, gdzie było położone ciało Jezusowe. A to rzekli jej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzekła im: iż wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. Już teraz nie mówi, nie wiemy, gdzie go położyli. Ona już mówi sama, za siebie, bo tamte poszły. Ona wróciła z powrotem do grobu. Nie wiem, gdzie go położyli. A to rzekszy, obróciła się nazad i ujrzała Jezusa stojącego, lecz nie wiedziała, że to był Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, mniemając, że był ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśliś Ty go wziął, powiedz mi, gdzie go położyłeś, ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Która, obróciwszy się, rzekła mu: Rabbuni, co się wykłada, nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Wtedy przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że widziała Pana i że jej to właśnie powiedział. Płacz Marii, stojącej przed grobem, to wynik cichego żalu z powodu utraty ukochanego Pana. Pochyla się, by zajrzeć do wewnętrznej, niżej położonej komory grobowej. I kogo widzi? Dwóch aniołów. Zadają oni dokładnie to samo pytanie, od którego zacznie za chwilę rozmowę z nią kto? Sam Pan Jezus. Te same słowa padają. Dlaczego płaczesz? Treścią tego pytania myślę, braterstwo, że aniołowie przygotowują Marię Magdalenę na spotkanie z samym Panem Jezusem. I nie kończy się na tym rola aniołów. Bo gdy bardzo często czytamy tą scenę, zwracamy uwagę na Marię Magdalenę, zwracamy uwagę na Pana Jezusa Zmartwychwstałego, to co On czynił, to co On robił i słusznie. Ale rolę aniołów bardzo często pomijamy. A jeden siedzi u głowy, drugi u nóg. Gdzie było położone, co? Ciało Pana Jezusa. To 12 werset. Jest to dokładne określenie miejsca opróżnionego po ciele Pana Jezusa. To jakby graficzna ilustracja słów anioła, które wypowiada w Ewangelii Świętego Marka w rozdziale 16, w wersecie 6. A on rzekł: nie lękajcie się. Jezusa szukacie, onego nazarejskiego, który był ukrzyżowany. Wstał z martwych, nie masz go tu. I co dalej? Oto miejsce, gdzie go było położone. Jeden anioł siada u stóp, jeden u głowy. Świadectwo Ewangelii Świętego Jana, gdzie go położyli? Nieprzypadkowe. To są ważne słowa, bo przytoczone przez anioła z Ewangelii Świętego Marka, określane dokładnie jako miejsce, gdzie położono ciało Pana Jezusa. Wszyscy bowiem synoptycy, to znaczy trzej pierwsi ewangeliści, podają, że niewiasty uczestniczące w pogrzebie dobrze przyjrzały się miejscu, gdzie położono ciało Pana Jezusa. Tak więc rola aniołów jest podwójnie ważna. Po pierwsze, jako argument dla głoszenia przez świadków faktu pustego grobu, a po drugie, uwydatnienie tej służebnej roli aniołów względem Pana Jezusa, który zmartwychwstał. Ten ostatni akt służebny wprowadzania przez anioła działań samego Pana, myślę, zgodny jest z tym, co zanotował ewangelista święty Jan w 5 rozdziale, w wersetach od 4 do 6. Pamiętamy pewną sadzawkę i możliwość uzdrawiania. A kto poruszał wodą? Anioł. Albowiem anioł czasu pewnego wstępował w sadzawce i poruszał wodę, a tak kto pierwszy wstąpił do wzruszonej wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą byłby zdjęty. Ale ten człowiek, o którym jest mowa w wersecie 5, który 38 lat był złożony chorobą, on nie zdążał. Pewnie z tęsknotą patrzył, jak ten, który był jeszcze w miarę silny, wstępował do sadzawki, a wychodził uzdrowiony. On nie zdążył. Ale tym razem stało się to, czego oczekiwał od lat. Bo Pan Jezus ujrzał leżącego i zapytał go, czy chcesz być zdrowy. I to uzdrowienie przez samego Pana Jezusa poprzedził anioł swoim czynem, nie raz, aż nastąpiło prawdziwe uzdrowienie przez samego Pana. Podobnie, gdy otworzymy sobie proroctwo Malachiasza, gdy czytamy słowa z 3 rozdziału wersetu 1, które mówią nam o działalności Pana Jezusa obecnego po raz drugi, to Jego działalność miał kto poprzedzić? Anioł. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie, anioł przymierza, którego wyżądacie, mówi Pan zastępów. Owym aniołem przymierza, myślę, że zgodzimy się, że jest Pan po raz wtóry obecny. Ale jego działalność miał poprzedzić anioł. Może nie czas w tym momencie udowadniać, kto był owym aniołem, ale myślę, że to był anioł siódmego zboru laodycejskiego. Reasumując ten krótki fragment, trzeba powiedzieć, braterstwo, że poprzedzająca rola anioła czy aniołów jest bardzo istotna i nie należy jej pomijać. I znów wracamy do Ewangelii świętego Jana. Magdalena odpowiada aniołom, jaki jest powód jej płaczu. Od obejrzenia się wstecz zaczyna się nowa scena, ta właściwa, ta rozmowa Marii z Panem zmartwychwstałym. Nie umie od razu rozpoznać Pana Jezusa. Pan wprawdzie jest ten sam, ale nie taki sam, jakim go pamięta. Rozpoznają go ci, którzy patrzą oczyma wiary. Rozpoznają go ci, którym dopiero wiara otwiera oczy. Pyta domniemanego ogrodnika, by wskazał jej miejsce przeniesienia ciała, bowiem chce go zabrać. W jaki sposób, my dzisiaj pytamy, chciała go zabrać? Sama? Jak ona udźwignęłaby jako niewiasta ciało martwe Pana Jezusa? Miłość, jak widać, nie liczy się z tym, co jest możliwe. Na szczęście ani w grobie, ani gdzie indziej w ogrodzie nie ma martwego ciała Pana. Stojący przed nią to nie ogrodnik, który je zabrał, lecz sam Pan właśnie żywy, ale w innym ciele. Bo On już zmartwychwstał. Umartwiony ciałem, ożywiony duchem. A tam w grobie już nie było co szukać. Pada jedno słowo. Jedno słowo. Mario. Tylko jedno słowo wystarczy, by zniknęła tajemnicza zasłona na jej oczach. Pan objawia się Magdalenie, ponieważ go szuka. Pamiętała dźwięk tego słowa. Sama też natychmiast jednym słowem dowodzi, że wie, z kim mówi. Wypowiada aramejskie słowo rabuni, co się wykłada: nauczycielu, mój mistrzu. Możemy sobie tylko wyobrazić, braterstwo, co działo się w jej sercu. Ten dźwięk słowa, którego pamiętała, bowiem chodziła wraz z innymi niewiastami może przez całe lata za Panem Jezusem. Słuchała Jego słów, jak również apostołowie. Ona pamiętała to nauczanie, pamiętała brzmienie Jego głosu. Pewnie było cudowne. Nikt z nas nie potrafi dzisiaj odtworzyć sobie, jak brzmiały słowa Pana Jezusa. Jak brzmiał Jego głos. Ale pewnie był czysty, krystaliczny, bo był doskonały. I dlatego nie trudno go było zapamiętać. Trudno go było zapomnieć. I pewnie odezwał się tym jednym słowem do Marii. I to już jej wystarczyło. Wróciła pamięć, wróciła cała historia. Ona już nie widzi ogrodnika. Ona już widzi samego zmartwychwstałego Pana Jezusa. Ktoś kiedyś powiedział, że wszelkie widzenie pozostaje niewyraźne, jeżeli nie towarzyszy mu objawienie słowne. To jedno słowo. I nawet słowa pozostają niezrozumiałe, jeżeli nie będą wypowiedziane z miłością. Czyż tak nie było? Nikt z nas nie potrafi wypowiedzieć słowa Marii tak, jak to wypowiedział Pan Jezus. Z uczuciem, z miłością, z tym wszystkim, czym zawsze wypowiadał się i czym zawsze mówił. A gdyby nas Pan zawołał po imieniu, pewnie każdy z nas by się ucieszył. Bardzo często modlimy się, rozmawiamy z naszym Panem, prosimy o wsparcie, o błogosławieństwo, pytamy, otrzymujemy odpowiedzi. Ale pewnie każdy z nas wiele by dał, aby stanąć twarzą w twarz ze Zbawicielem. Tęsknimy za przyszłością, gdzie ta rzecz może się stać rzeczywistością, że ci, którzy okazą się najwierniejsi, staną przed Panem twarzą w twarz. Ale póki tutaj żyjemy, wielu z nas bardzo ucieszyłoby się. Tak wiele mielibyśmy mu do powiedzenia. Bowiem rozmawiając z kimś twarzą w twarz, inaczej się mówi niż oczami wyobraźni, choćby oczami wiary, którą tak sobie chcemy ukształtować, tak chcemy być, tak chcemy ją mieć. Wypowiedzielibyśmy wiele słów. Oczekiwalibyśmy pewnie na pocieszenie w naszych smutkach życiowych, może na podtrzymanie na duchu, może na symboliczne uzdrowienie, może na jakąś radę, jak postąpić dzisiaj, jutro, za tydzień. Wiele rzeczy planujemy, ale nie wiemy, czy one są zgodne z wolą Pana Boga czy Pana Jezusa. Ale może, gdyby nas tak zawołał po imieniu w chwili, w której nie chcielibyśmy. Może są chwile w naszym życiu, gdy grzeszymy. Gdy czynimy to, za co potem żałujemy, przepraszamy, błagamy o wybaczenie. Ale i są takie chwile w naszym życiu i może wtedy nie bardzo chcielibyśmy, aby ktoś z tyłu zawołał nas po imieniu. Treści tego, braterstwo, co z kolei mówi do niej Pan Jezus, wynika pośrednio, że natychmiast, mówię pośrednio, bo nie jest napisane wprost w Ewangelii świętego Jana, wynika z tego pośrednio, że natychmiast po okrzyku Rabbuni Magdalena rzuciła się do stóp Pana i objęła je, podobnie jak to czytamy o innej grupie kobiet. Słowa zanotowane w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 28, wersecie 9. A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom Jego, to świadectwo, że widziały Pana. Oto Jezus spotkał się z nimi, mówiąc: bądźcie pozdrowione. A one co uczyniły? A one przystąpiwszy, uchwyciły się nóg Jego i pokłoniły Mu się. Widać z tego, braterstwo, że taki był wtedy zwyczaj. że uchwyciły się nóg Jego i pokłoniły Mu się. Ale na taki prawdopodobny gest w opisie Ewangelisty świętego Jana Pan Jezus co odpowiada? Werset 17. Znów naszej historii. Czytam według Biblii Gdańskiej. Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca. Nowe Brytyjskie powie nam tak samo. Nie dotykaj mnie. Ale Pan Jezus, myślę, powiedział troszeczkę inaczej. Powiedział, nie trzymaj mnie. Co jest wiernym przekładem oryginału greckiego. Tak podaje nam tłumaczenie interlinearne. Nie trzymaj mnie. Biblia Tysiąclecia powie troszeczkę inaczej. Nie zatrzymuj mnie. Słowniki dodadzą nam, że samo czynność wyrażona owym słowem greckim, pamiętamy, kiedyś badaliśmy w zborze ten fragment, tam jest greckie słowo haptomai. Ono raczej oznacza chwytanie lub trzymanie niż dotykanie. Tymczasem przez całe wieki łacińska wulgata z jej trzema słowami noli me tangere w niewłaściwym kierunku popchnęła tak dawnych średniowiecznych egzegetów, jak i artystów. Tym egzegetom błędny przekład nie dotykaj mnie podsunął myśl, że Pan Jezus nie pozwala się dotknąć opętanej Marii, bo jest tego niegodna. Lub że człowiek nie może się dotykać istoty duchowej. Ale przecież mamy przynajmniej dwa świadectwa Ewangelii, że Pan Jezus nie tylko pozwalał się dotykać, ale co? Nawet zachęcał do tego. Popatrzmy na Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 24, werset 39. Gdy ukazuje się uczniom, mówi, oglądajcie ręce moje i nogi moje, żem ci ja jest właśnie, dotykajcie się mnie, a obaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam. Dotykajcie się mnie, patrzcie na mnie. I drugi fragment owego niewiernego Tomasza z Ewangelii świętego Jana, 20 rozdziału, wersetu 27. Rzekł Tomaszowi, włóż sam palec twój, a oglądaj ręce moje, ściągnij rękę twoją, a włóż ją w bok mój. Aby włożyć w bok, trzeba było co? Dotknąć ciało Pana Jezusa. A nie bądź niewiernym, ale wiernym. Także oprócz tego, tych dwóch świadectw, które mówiły co innego, nie tylko, że Pan Jezus nie pozwalał się dotykać, Pan Jezus zachęcał do dotykania się Go, aby uwierzyli, aby mieli świadectwo, bo taka jest ludzka natura, że czasem trzeba czegoś dotknąć, aby uwierzyć. Tak więc to tłumaczenie, nie dotykaj mnie, chyba nie jest zbyt fortunnym. Ale spośród nawet artystów, w swym czasie wielki Fra Angelico, brat Andrzej pewnie będzie znał takiego malarza, mając do dyspozycji tylko właśnie tłumaczenie łacińskiej wulgaty, noli me tangere, nie dotykaj mnie, tak tą scenę namalował zmartwychwstałego Pana i Marii Magdaleny. Pan obiema rękami odpycha od siebie Marię Magdalenę, która na kolanach pochylona na darmo wyciąga ręce w jego stronę. Tak ikonografia skrzywdziła Magdalenę. Ale i tak, braterstwo, nie ulega wątpliwości zakaz pański, że Magdalena powinna zaprzestać tego całkiem zrozumiałego gestu czułego przywiązania, którego nie zabronił Pan Jezus innym niewiastom, o których czytaliśmy w Ewangelii Mateusza. Jak zrozumieć więc ten kluczowy werset tej historii, werset 17? Nie trzymaj mnie, bowiem jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź zaś do braci mych, a powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. Już podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus zapewniał, że idzie do Ojca przygotować im miejsce, a potem ich do siebie zabierze. Miała Maria Magdalena przekazać uczniom te słowa Pana Jezusa. Idę do Ojca mego, do Ojca waszego, do Boga mego, Boga waszego. Ta treść tłumaczy i nazwę braci, jak również tę różnicę czasów, która odnosi się już do nowego porządku, w jakim żyje Pan Jezus. Maria żyje w starym porządku. Pamięta Pana z czasów Jego życia. Pan Jezus, który zmartwychwstał, jest istotą duchową, żyje już w nowym porządku. I tłumacząc słowa tego wersetu, można użyć wielu zdań. Można powiedzieć, że Pan Jezus śpieszy się do Ojca, więc Maria niech go nie zatrzymuje. Że zakaz Pana stwierdza, że nie ma sensu przedłużanie przez Marię Magdalenę dawnego ziemskiego sposobu korzystania ze społecznej bliskości Pana Jezusa. Pan Jezus jest w drodze do Ojca, a ukazanie jest tylko dowodem zmartwychwstania. Odtąd stanie się bliskim dla niej i dla swoich naśladowców na niewidzialny sposób. Przez łaskę, przez słowo, przez działalność Ducha Świętego. Pan Jezus jakby chciał podnieść Marię Magdalenę na wyższy stopień, na wyższy poziom relacji uczuciowej do umiłowanego Pana, który teraz istnieje dla niej inaczej, z czego wtedy jeszcze nie zdawała sobie sprawy. Idź do braci moich. Dlaczego Pan Jezus używa słowo braci? Przecież jeszcze w drodze z Wieczernika do Getsemane, a słowa te czytaliśmy przed obchodzeniem naszej pamiątki, jak nazywa swoich uczniów? Przyjaciółmi. Co się zmieniło? Teraz nazywa ich braćmi. Pan Jezus poświęconych, ofiarowanych nazywa braćmi i dziećmi przez społeczność ciała i krwi, przez śmierć. Apostoł Święty Paweł w liście do Żydów, w drugim rozdziale, tłumaczy nam tę zmianę. List do Żydów, drugi rozdział, wersety od 11 do 14. Dwa piękne wyrazy są użyte. Bracia i co? Dzieci. Mowa o Panu Jezusie. Bo ten, który poświęca, i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy, dla której przyczyny nie wstydzi się, co? ich braćmi nazywać. Już nie przyjaciółmi. Cytuję tu apostoł święty Paweł słowa psalmu 22, które ewidentnie odnoszą się do Pana Jezusa. Mówiąc, opowiem im imię Twoje, ale komu opowiem? Braciom moim. W pośrodku zgromadzenia śpiewać Ci będę. Izasie, drugi cytat z proroctwa Izajasza 8 rozdziału. Ja w nich ufać będę. Izasie, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. A wytłumaczenie jest w wersecie 14. Ponieważ wtedy dzieci społeczność mają ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez co? I tylko przez to, braterstwo. I dzięki temu powiemy. Przez śmierć. Czy nie przypominają nam się słowa z pierwszego listu do Koryntian 10 rozdziału 16 wersetu? Kielich błogosławienia, który błogosławimy, Izali nie jest społecznością krwi pańskiej. Chleb, który łamiemy, Izali nie jest społecznością ciała Chrystusowego, ciała Pana Jezusa. Ta społeczność, przez społeczność, którą mają wszyscy poświęceni, którzy idą drogą ofiary, jak szedł Pan Jezus, są nazywani braćmi, są nazywani również i dziećmi. Gdy Pan Jezus mówi o braciach do Marii Magdaleny, swoją drogę ofiary już przeszedł. Miał udział w cierpieniach, miał udział w śmierci i czeka tylko na naśladowców. Wstępował do swego i naszego Ojca, do Boga swojego i naszego, zapowiadając w ten sposób swoje wniebowzięcie. I takie świadectwo miała przekazać Maria Magdalena uczniom. Bardzo istotne, bardzo ważne świadectwo. Niewiasta. Gdy, braterstwo, szukałem pewnych treści w naszej literaturze, znalazłem 3 artykuły. Przeczytam wam bardzo króciutkie fragmenty, które traktują na ten temat. Pierwszy z artykułów: Byłem umarły, a oto żywy. Kwiecień 1936. Bom jeszcze nie wstąpił do Ojca. W uniesieniu swoim Maria była widocznie gotowa objąć nogi Pana. Ona niezawodnie myślała w swoim sercu: to chyba jest tylko wizja, która prędko przeminie, już więcej Pana nie zobaczę. Przeto uchwycę się Go mocno i gdziekolwiek On jest, tam ja również być muszę. Jednakowoż Pan Jezus udzielił jej pewnej lekcji, która jest również dobrą dla nas. Chciał, aby ona pamiętała o tym, że On już jej powiedział: wam Ci pożyteczno, abym ja został czy odszedł. Czemuż więc ona miała go powstrzymywać? Co więcej, ona nie była gotowa, aby iść z nim. Jeszcze wiele lekcji miała się nauczyć, doświadczeń przejść, które by wyrobiły jej charakter, aby mogła nazywać się i nadawać do Jego Królestwa. On musi odejść, ona musi zostać. Musi nauczyć się zupełnego poddania i zaufać Mu, że On jest w stanie wszystkimi rzeczami pokierować tak, aby dopomagały ku dobremu tym, którzy Go miłują. Nasz Pan powierzył Marii pewne poselstwo dla apostołów. Wyraził życzenie, aby ona wykonała pewną posługę Jemu i im. W tym objęta jest myśl, że ona powinna była raczej pomyśleć o takiej służbie, zamiast chwytać się Jego nóg. Że powinna używać więcej wiary i, poddając się pod boską opiekę, śpieszyć do drugich. Oświadczenie naszego Pana, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, dowodzi jak najwyraźniej, że On nie poszedł do nieba po zgonie, ale do grobu, do stanu śmierci. Zaś jego słowa: idź do braci moich, dowodzą, że on jest naszym starszym bratem, naszym poprzednikiem przed obliczność Ojca i do chwały, którą Bóg przygotował dla wszystkich, co go miłują i gotowi są wstąpić na wąską drogę w ślady Pana Jezusa. I jeszcze dwie króciutkie myśli. Jedna z kwietnia 55 roku z artykułu "Teraz Chrystus wzbudzony jest". Tam również autor twierdzi, co również i my mówiliśmy, że słowa "nie dotykaj się mnie" nie są zbyt dobrym tłumaczeniem. Tylko ten werset 17. "Nie trzymaj się mnie, ale idź do braci moich i powiedz im, że jeszcze nie wstąpiłem do Ojca mego, ale mam tam wstąpić do Ojca mego, Ojca waszego, do Boga mego, Boga waszego. Zanieś im wiadomość o moim zmartwychwstaniu. Powiedz im, że pozostanę jeszcze jakiś czas z wami, zanim wstąpię do Ojca. W taki sposób przygotujesz ich do moich późniejszych manifestacji, do moich późniejszych ukazywań się". Maria, mając prawdziwego ducha miłości i posłuszeństwa, natychmiast podjęła wyznaczoną misję. I trzeci fragment ze Straży z 1961 roku: "Duch nie ma ciała ani kości". Tu również autor na podstawie słownika profesora Younga mówi, że tłumaczenie tego wersetu 17 powinno brzmieć: "Nie trzymaj się mnie". I tłumaczenie samego wersetu 17: "Nie trzymajcie się mnie z taką trwogą, jakbyście mnie już więcej miały nie oglądać. Bo czas mego wstąpienia do Ojca mego i do Ojca waszego jeszcze nie nadszedł. Idźcie raczej, zanieście tę wiadomość braciom. Pamiętajcie również, że Bóg mój jest także waszym Bogiem, a Ojciec mój w niebie jest także waszym Ojcem". Tutaj w liczbie mnogiej wymienione słowa, te, które Pan Jezus wypowiedział do Marii Magdaleny. Ale myślę, że powinniśmy korzystać z tej zachęty. Jako bracia Pana Jezusa chciejmy i pragnijmy iść do domu Ojca Jego, Ojca naszego, Boga Jego, Boga naszego. Amen.